Na ekranie przedstawiona grafika łączy w sobie wszystkie przymioty Kościoła, które będziemy omawiali i w sposób bardzo uproszczony, niektórzy nawet to zatytułowali powszechne mniemanie na temat historii Kościoła. Powszechnie się mniema, a my po prostu wiemy, że tak jest. Zwróćcie Państwo uwagę. Jezus na początku. To, co stanowi Kościół, to wspólnota wokół Jezusa. Tym jesteśmy. Jesteśmy ludźmi wokół Jezusa. I ci ludzie wokół Jezusa, można powiedzieć, składają się jakby z dwóch części. Jest owczarnia, która ma swojego pasterza. Po co jest pasterz? Po to, żeby grzeszność ludzka nie zmieniła nauki Jezusa. Pasterz ma stać na straży tego, aby wszystko, co nam zostawił Jezus, było niezmienione. I teraz wielu pasterzy przez lata się narażało, ale to już zapowiada choćby sam Jezus w swojej Ewangelii, że będą tacy, którzy będą niczym wysłani przez gospodarza winnicy po jego należność, będą tacy, którzy z różnych przyczyn będą obrzucani kamieniami, nawet pozabijani. I wielu męczenników też to przeżywało, tak męczenników Kościoła. Czyli ta hierarchia kościelna jest po co? Żeby sprawowała sakramenty, bo mają władzę sprawowania sakramentów, żeby umacniała wierzę i żeby nauka Jezusa nie została zmieniona. Po to jest hierarchia kościelna. Co zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Tak? Jest pierwszym papieżem, który w imieniu Jezusa troszczy się o jedność Kościoła. O to, żeby sakramenty były sprawowane, żeby nauka pańska była głoszona i żeby przez grzeszność ludzką nie została zmieniona. Rozumiemy to do tej pory? I teraz zobaczcie, ta linia, ten na dole jest oś czasu, od zera do dzisiaj. I ta błękitna linia, to jest ta ciągłość od Jezusa i świętego Piotra, tak? Która trwa nieprzerwalny nurt, tak jak rzeka nieprzerwalnie płynie, tak w Kościele Chrystusowym, w Kościele katolickim jest od Jezusa i świętego Piotra do dnia dzisiejszego. Są sprawowane sakramenty, czyli jest władza, żeby te sakramenty sprawować. Jest jedna nauka niezmienna przekazywana do dnia dzisiejszego i jest to nieprzerwalne czuwanie, aby nauka Jezusa nie została zmieniona przez słabość ludzką. I patrzcie, co się dzieje dalej na osi czasu, bo to nie jest całość tego zdjęcia czy tej grafiki. Mamy 1054 rok i pojawia się od tego nurtu, tej niebieskiej linii, zielona linia. I to jest wspólnota prawosławna. W 1054 roku nasze drogi się rozeszły. Dlaczego? Rzucono wzajemne anatemy, ale zwróćcie uwagę, ta zielona linia łączy się z błękitną. Czyli tak, sakramenty u prawosławnych są. Tak? Wszystkie sakramenty są zachowane. Sukcesja apostolska jest, czyli władza przekazywania sakramentów istnieje. Tak? Wiara, która nas łączy do 1054 roku, jest ta sama. Czyli prawosławni stoją na straży tej wiary przez pierwsze 1000 lat, bo ona nas łączyła. Mamy wspólne sobory wszystkie. Od 1054 roku następuje zwołanie soborów już oddzielnych, bo prawosławni nie uczestniczą w obradach soboru choćby kościoła zachodniego, zwołują swoje zebrania, na których pojawiają się ich własne regulacje. Tak? I nie uznają zwierzchności papieża, czy nie uznają tego prymatu piotrowego w osobie papieża. Idziemy dalej. I teraz to wygląda jak takie uschłe drzewo. I tutaj jest błąd w tej grafice, w innych grafikach. Ta czarna linia, te czarne gałązki nie powinny się dotykać z niebieskim. Tam powinna być przerwa. Dlaczego? Bo protestanci zerwali z sukcesją apostolską i zerwali z życiem sakramentalnym. Pozostał chrzest. I to są wspólnoty protestanckie. Czas reformacji. Oddzielili się protestanci, oni się dzielą na inne wspólnoty. Anglikanie, kalwini, adwentyści dnia siódmego. I ta gałązka jest, jakby to było drzewo, to drzewo ma korzenie w osobie Jezusa Chrystusa, czerpie soki z osoby Jezusa Chrystusa. Te korzenie to są apostołowie. Potężny pień to jest Kościół katolicki. Druga potężna gałąź to jest Kościół prawosławny, a uschła gałąź, jakby taka odpadająca, to są wspólnoty protestanckie, które no nie czerpią wszystkiego z Jezusa, czy nie czerpią tego, tej siły do życia chrześcijańskiego z sakramentów świętych. Jeszcze, żeby wrócić do sukcesji apostolskiej, żeby to było jasne, bo był zarzut, że nic nie rozumiemy, proszę księdza. Mam sukcesję apostolską, czyli mój biskup w dniu moich święceń nałożył mi na moją głowę dłonie i przekazał to, co sam otrzymał od biskupa w dniu swoich święceń. Jezus tchnął na apostołów i dał im władzę. Apostołowie nakładali swoje ręce na głowy swoich uczniów i dawali im władzę. I to dawanie władzy niczym łańcuszek trwa do dnia dzisiejszego w Kościele katolickim. To jest ta władza sprawowania sakramentów świętych. Ale teraz w pierwszym rzędzie siedzi pan Andrzej. Daje panu Andrzejowi sutannę. Pan Andrzej nauczył się odprawiać mszy świętej i staje przy ołtarzu. Bierze chleb i mówi, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Czy chleb zamienia się w ciało Jezusa? A dlaczego nie? Pan Andrzej nie ma władzy sprawowania sakramentów. Czyli na dobrą sprawę sprawowanie sakramentów to nie tylko obrzędy, gesty i wypowiadane teksty, ale władza, którą się otrzymuje w chwili święceń kapłańskich. Czyli pan Andrzej, siadając do konfesjonału w sutannie, bez posiadanej władzy, choćby się nauczył rozgrzeszać poprzez słowa i gesty, to nie ma władzy jednania grzesznika z Bogiem. Czyli wiecie, co to jest sukcesja apostolska teraz? Dobrze. Czy w Kościele prawosławnym jest sukcesja apostolska? Są ważne sakramenty? Czy w wspólnotach protestanckich jest sukcesja apostolska?
Nie.
Są ważne sakramenty?
Nie.
Jeden jest ważny. Jaki?
Chrzest.
Dobrze. Rozumiemy to?
Tak.
Czyli Kościół jest to wspólnota wokół Jezusa skupiona, która ma pewną hierarchię i ta hierarchia jest po to, żeby przekazywać władzę i to tego dzisiaj nie zrobimy, bo to można o Kościele mówić 3 dni bez przerwy. Ma konkretną władzę, czyli biskup decyduje o tym, kogo święci. Jak ktoś nie spełnia wymagań intelektualnych, nie spełnia wymagań moralnych, no to on nie otrzyma władzy sprawowania sakramentów, tak? Czyli de facto ta hierarchia jest po to, żeby nie rzucać pereł między wieprze. Proboszcz w parafii ma też jakiś zakres władzy. Przychodzi do niego wierny, proszę księdza, bo ja chcę być chrzestnym. No chłopie, jak ty będziesz chrzestnym? Żyjesz z kobietą bez związku małżeńskiego, nie korzystasz z sakramentu pokuty, bo się nie spowiadasz, o zgrzeszenie nie utrzymasz, komunii świętej nie przyjmujesz i ty masz być przykładem dla tego dorastającego dziecka, jak, na czym polega życie chrześcijańskie? No nie możesz być chrzestnym. I teraz proboszcz ma władzę w wymiarze duchowym, czyli on w trosce o tego człowieka nie wydaje mu dokumentów, ukazując mu, że z tobą jest coś nie tak. To się Panu Bogu nie podoba, w jaki sposób swoje życie układasz. I ty nie możesz przekazywać takiego stylu życia dziecku, za które bierzesz odpowiedzialność przed Bogiem. I ta władza wydania bądź nie wydania dokumentów służy dobru duchowemu. Nie służy temu, że biczem proboszcz po głowie bił, bo ja nie znam takiego księdza, który spędza czas u rodziny i kontroluje, jak oni rozmawiają, co oni mówią, co w piątek jedzą, czy oby na pewno nie kiełbasę. Ta władza obowiązuje w sumieniu. A została sprecyzowana rzeczywiście na gruncie prawa tylko po to, żeby nie rzucać pereł między wieprze, nie profanować tego, co daje sam Jezus po to, żeby nas uświęcać. Tak? I to jest ten Kościół hierarchiczny, tak ustanowiony przez Jezusa. Czy to jest zrozumiałe? Dobra, no to idźmy dalej. Gdyby coś było nie tak, to trzeba powiedzieć. I zobaczcie, tutaj mamy przedstawioną ciągłość. Czyli mamy tak, Jezus, święty Piotr i mamy ciągłość tego nurtu do dnia dzisiejszego i mamy następcę świętego Piotra, zwornika jedności Kościoła, którym jest kto? Dobrze. Rozumiemy to? Dobrze. Kościół jest jeden. Jezus nie założył 10 wspólnot, tylko jedną wspólnotę. Dał tej wspólnocie władzę sprawowania sakramentów, dał tej wspólnocie sakramenty, dał tej wspólnocie swoją naukę. i sakramenty, władza ich sprawowania i nauka trwa w Kościele nieprzerwalnie, ale w jakim Kościele? Katolickim. To rozumiemy już. Kościół obok tego, że jest jeden, to jest jaki? Święty. I tu jest kolejny problem. O, proszę księdza, jak ksiądz może mówić, że Kościół jest święty? Mój sąsiad bije swoją żonę, a ja słyszałem aferę o jednym księdzu, który źle postępuje. Jaki Kościół jest święty? Kościół jest święty świętością nie księdza czy pana Kowalskiego, tylko jest święty świętością Boga. Bóg daje nam łaski, abyśmy dorastali do świętości. Czyli każdy, kto korzysta z tych łask, których udziela sam Bóg poprzez sakramenty święte dane człowiekowi, uświęca się. Poza tym Kościół to nie tylko grzesznicy dążący do świętości. Bo mówimy o Kościele pielgrzymującym, Kościele pokutującym i Kościele uwielbionym. Czyli de facto jest jedna wspólnota podzielona przez czas i przestrzeń na trzy grupy, które tworzą tą jedną wspólnotę. Kościół pielgrzymujący to my. My, którzy tutaj jesteśmy, mamy sakramenty, nie jesteśmy święci, nikt z nas, nawet człowiek noszący sutannę, nie jest w 100% doskonały, bo my też jako księża się spowiadamy i klękamy nie przed lustrem, ale przed konfesjonałem, w którym siedzi drugi kapłan, tak? Bo ksiądz sam siebie rozgrzeszyć nie może. Czyli to jest Kościół pielgrzymujący. Potem mamy Kościół pokutujący, ci, którzy przekroczyli bramę śmierci, a jeszcze nie spotykają się z Bogiem, ponieważ nie byli wypracowani w doskonałości i nie mogą spojrzeć w tą światłość niegasnącą i w doskonałość samą, sami będący niedoskonali. To się porównuje tak, że mam szatę weselną, idę na wesele, ale jak zauważam, że sukienka jest przebrudzona, to nie mogę wejść na salę weselną, tylko muszę tą sukienkę wyczyścić. I jak ona jest wyczyszczona, to mogę wejść na salę biesiadną. To czyszczenie sukienki duszy to jest czyściec, czyli oczyszczenie duszy przed spotkaniem z Bogiem, z doskonałością nieskończoną, przed wejściem na wesele, na salę biesiadną, która jest tak przedstawiana przez Jezusa w Ewangelii. I jest trzecia część tej wspólnoty, jaką jest Kościół, to jest Kościół uwielbiony. To są wszyscy zbawieni, wszyscy otaczający już Boga tam w rzeczywistości niebieskiej. I my wszyscy tworzymy Kościół, jeden święty, powszechny i apostolski. Tak? To jest ten jeden Kościół, w tych trzech częściach, na jaki się składa ten jeden Kościół. I teraz tak, wstawiennictwo świętych przed Bogiem, którzy wypraszają nam łaski, sprawia, że my możemy się uświęcać. Wpatrując w przykład świętych, naśladując świętych, oni się modlą do Boga, Bóg nam syła łaski. Wstawiają się za nami u Boga, proszą Boga za nami. Oni są święci, a ich rzesza jest nieporównywalna do naszej rzeszy. Czyli Kościół jest święty świętością Boga, ale jest też święty świętością tych, którzy do Boga zmierzają. Bo zapewne pośród nas są święci. Bo święty to nie ten, co się unosi 2 centymetry nad ziemią. Święty człowiek to ten, który ma prawe sumienie, jest blisko Pana Boga i mimo swoich słabości, korzystając z łask Bożych, stara się dążyć nieprzerwalnie z wytrwałością i stanowczością do Królestwa Niebieskiego. A jeżeli, to nam mieliśmy takie spotkanie w Kongregacji do Spraw Świętych, która z dykasteria jest, która zajmuje się procesami beatyfikacyjnymi i kanonizacyjnymi, i prawie kongregacji powiedział do nas tak. Wszyscy, jak tu siedzicie, jesteście powołani do świętości, czyli do spotkania z Bogiem. Ale może pośród was pojawi się ktoś, kto jest powołany do świętości kanonizacyjnej. No i potem przedstawił nam, jak wygląda proces. No i po zakończeniu spotkania my mówimy tak. Proszę księdza prefekta, my nie chcemy świętości kanonizacyjnej. Jak mają tak prześwietlać nasze życie, każdy list, każde pismo, które wyszło, każda rozmowa, każde spotkanie z człowiekiem, to mi wystarczy świętość powszechna, żeby być tam przed Panem Bogiem. Ale ja nie muszę być przykładem dla całego świata. Tak? Bo ta świętość kanonizacyjna polega na tym, że ja dążę z determinacją do świętości, ale w tej swojej drodze i w tej wytrwałości jestem tak wyjątkową osobą, że mogę być przykładem dla wszystkich dookoła. Tak? I po to Kościół stawia takie osoby, mówimy, wynosi do godności ołtarzy. Co to znaczy? Że w ołtarzu jest ta fotografia albo relikwie tego świętego, które nam przypominają, że on był tacy jak my, z krwi i z ciała, tak? Miał swoje problemy, ale był tak blisko Pana Boga, że ta bliskość Boża promieniowała nie tylko na jego życie, na jego decyzje, na jego słowa, na jego zachowania, ale promieniowała na tych, którzy z nimi się spotykali. Do takiego stopnia, że jak zmarł, wszyscy byli przekonani, że to jest święty człowiek i nikt wobec tego nie miał wątpliwości. Także to jest świętość kanonizowana. I Kościół jest święty świętością Boga, świętością tych, którzy już osiągnęli chwałę nieba i świętością tych, którzy są w Kościele. Ale Augustyn powiedział, że Kościół jest święty świętością Boga, a grzeszny grzesznością ludzi. I jedno nie przeczy drugiemu, bo my jesteśmy wspólnotą grzeszników dążących do świętości. I o ile grzesznik ma świadomość swej słabości i korzysta z łaski Bożej, to jest na dobrej drodze. A jeśli grzesznik nie widzi problemu w sobie i nie potrzebuje łaski Bożej, no to jest problem, bo do świętości nie dąży, czyli do spotkania z Bogiem nie dąży. I też ktoś kiedyś powiedział, rzeczą ludzką jest upaść, ale diabelską jest trwanie w upadku. Jak chcesz być blisko Pana Boga, korzystasz z sakramentów świętych i potkniesz się na drodze swojego życia, pojawi się jakiś błąd z twojej strony, decyzja, która jest niewłaściwa, nieboża, to nie jest dramat. Bo ilekroć sobie błąd uświadomisz, skorygujesz swoje życie i w dalszym ciągu zmierzasz, korzystając z łaski Bożej, do Boga, no to jest proza codzienności. A jeśli się potkniesz i leżysz i nie chcesz z tego wstać, no to jest diabelstwo. Rzeczą ludzką jest upaść, ale diabelską jest trwanie w upadku. Czyli świętość Kościoła. I my, tworząc Kościół, jesteśmy we wspólnocie, która jest święta, świętością Boga i tych, których chwałę nieba osiągnęli, a także Kościół jest święty świętością tych, z którymi się spotykamy, na których może nie patrzymy jak na matkę Teresę z Kalkuty czy na świętą Faustynę. Ale ja posługując w wielu wspólnotach parafialnych, przekonałem się, że rzeczywiście Pan Bóg błogosławi mnie jako księdzu, że ja mam styczność z ludźmi świętymi. W szeregach kapłańskich, ale też w szeregach takim prozaicznym życiu codziennym. Matka rzetelnie wykonująca swoje obowiązki. Ojciec dbający o swoją rodzinę. Student rzetelnie wykonujący swoje obowiązki. Będąc blisko Pana Boga, troszcząc się o formację swojego sumienia. Są święci ludzie, którzy są wokół nas. Tak? Prawdopodobnie nie będą to ludzie wyniesieni do godności ołtarzy, bo to rzadko się zdarza, ale dlatego niedługo będziemy obchodzili uroczystość wszystkich świętych, bo w tej uroczystości uwielbiamy Boga nie tylko i dziękujemy Mu za tych, którzy byli beatyfikowani i kanonizowani, ale dziękujemy Mu za tą rzeszę, która jest wokół Niego, których nie znamy z imienia nazwiska, a którzy byli świętymi ojcami, matkami, babciami, dziadkami, młodzieńcami, dziewczętami. To są ci, którzy są przed Bogiem, święci. I jak my tam chcemy w ich gronie być, to mamy wszystko, co jest nam potrzebne, żebyśmy byli święci. Bo jest sukcesja apostolska, są sakramenty święte, znamy naukę Jezusową i nic, tylko wdrożyć to w życie i jesteśmy na pewnej autostradzie do zbawienia. Wiemy, co to znaczy, że Kościół jest święty? Czy świętość znaczy doskonałość? Dążymy do doskonałości, czyli do świętości. Dobrze. Co tu jeszcze mam z tej prezentacji, żeby... To ja zgasłam je oczywiście. Jako wspólnota mistyczna Kościół jest doskonałym mistycznym ciałem Chrystusa, ludem Bożym, co nie oznacza świętości wszystkich członków Kościoła, ani kapłanów, w którym działa Duch Święty, w Kościele działa. Z przymiotem tym wiąże się obcowanie świętych, o czym powiedzieliśmy. I teraz ja pozwolę sobie odczytać ten tekst, bo co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga, fragment 18 rozdziału Łukasza. Kościół to nie tylko ludzka instytucja, to dar Boży, w którym ciągle obecny jest Chrystus. Jest obecny poprzez swoje słowo, poprzez sakramenty, w czasie Najświętszej Eucharystii, której ofiarowuje się poprzez posługę kapłana. Wreszcie wtedy, gdy Kościół się modli, czyta psalmy, bo gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Mateusz 18 rozdział. Chrystus nas wszystkich zespala i łączy. Zaś my wspólnie, wzywając Pana, oddając Mu cześć, uczestnicząc w liturgii, doznajemy uświęcenia. Kto spotyka się świętym, ten się uświęca. I mamy ładny przykład, choćby na gruncie polskim. Kontakt z konkretną osobą świętą owocuje świętością inną osobą. Mamy Jan Paweł II, Matka Teresa z Kalkuty, kardynał Stefan Wyszyński. No przecież oni się z sobą spotykali. Będąc blisko siebie, oni chłonęli od siebie tą świętość. I o to też chodzi w życiu Kościoła. Mam siebie uświęcać poprzez sakramenty po to, aby sobą uświęcać tych, z którymi się spotykam. Począwszy od małżonka, dzieci, wnuków, aż poprzez znajomych. Przyjmując Eucharystię, otwieramy się na przemianę nas samych, bo stajemy się żywą świątynią. Sam Jezus w nas mieszka. Przyjmujemy Go do czystego, a więc świętego, uprzątniętego serca. I chodzi o to, żeby to uprzątnięte i święte serce, moja dusza, taką pozostała. To jest nasze staranie. Jak braknie troski z naszej strony, to zchodzimy z drogi do świętości. Chrystus jest głową Kościoła, a my Jego członkami. I nie bez powodu Pan Jezus pokazuje nam, że jak choruje mój palec, to ja cały cierpię. To nie jest tak, że tylko cierpi mój palec, a mnie to nie dotyka. Dlatego tak bardzo boli grzech w Kościele, jednej czy drugiej osoby. Każdy grzech uderza nie tylko w relację do Boga, ale uderza w Kościół i w relacje pomiędzy nami. Tak? Bo grzech jednego przedstawiciela Kościoła, nie tylko w tej strukturze hierarchicznej, ale grzech mojego sąsiada jest raną w Kościele, bo ten sąsiad przyjął chrzest, należy do Kościoła Chrystusowego, a przez swój styl życia rani nas jako wspólnotę, do której my wszyscy należymy. To niezwykła jedność. Uzmysławiają nam to słowa, którym Jezus modlił się do Ojca, aby wszyscy stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy, również w wymiarze świętości. Jedność wiernych, zespolonych w prawdzie i miłości, ma więc za wzór niewyobrażalnie doskonałą jedność łączącą boskie osoby. Kościół, Eklezja wraz z wiernymi. Kościół jest święty. Jednak bycie jego częścią nie czyni z nas osób bezgrzesznych. Jedni ludzie bez grzechu, którzy chodzili po tym świecie, jedyni, to Jezus i Matka Najświętsza. Nasza natura zraniona jest grzechem, ale właśnie dlatego jeszcze bardziej potrzebujemy umocnienia płynącego z przynależności do wspólnoty, udziału w liturgii i przyjmowaniu sakramentów. I to jest istota świętości. Ja wiem, że jestem słaby. Ja wiem, że nie wejdę do doskonałości o własnych siłach. Dlatego ja, Boże, Ciebie potrzebuję. I ja potrzebuję konfesjonału. I ja potrzebuję Najświętszej Eucharystii. I ja potrzebuję innych sakramentów, bo Boże, bez Ciebie ja się nie uświęcę. I taki jeden obraz też biblijny. Ja bardzo lubię Księgę Wyjścia. Ona obrazuje oczywiście wędrówkę narodu izraelskiego. I podczas tej wędrówki, kiedy koczują na pustkowiu i przechodzą z miejsca na miejsce, nie mają stałego domostwa czy osiedla, tylko namioty zwijają, pośród namiotów jest wyjątkowy namiot, namiot spotkania. Namiot, w którym jest przechowana Arka Przymierza, namiot, w którym Mojżesz rozmawia z Bogiem. I co mnie tam ujmuje w tym opisie? Mojżesz za każdym razem, jak wchodził do namiotu spotkania, wychodząc z tego namiotu, miał na twarzy zasłonę, welon. Dlaczego miał ten welon? Bo jego twarz promieniała, jak żarówka. No? Świecił się. Dlaczego on się świecił? Bo w czasie rozmowy on się napromieniowywał tym, kim jest sam Bóg i tymi przymiotami Bożymi, doskonałością samą. I on potem promieniował do takiego stopnia, że żeby można było z nim rozmawiać, musiał mieć zasłony na twarz, żeby można było się z nim spotkać. I to pokazuje, na czym polega właśnie to dążenie do świętości. Jak ja jestem blisko Boga, to ja się Bogiem napromieniowuję. Jego miłością, zdolnością przebaczenia, tym wszystkim, czego Jezus nauczał i po prostu kim był. Natomiast jak ja się oderwę od Boga, czyli jestem jak ta odcięta latorośl, no to owocu sam z siebie nie przyniosę. I świętość Kościoła wyraża się również w świadomości, że ja bez Pana Boga nie jestem w stanie siebie wydoskonalić. I dlatego Bóg dał nam sakramenty, żebyśmy z nich korzystali. Teraz, drodzy, ja pozwolę sobie na taką wycieczkę z życia wziętą. Niedawno odezwała się do mnie koleżanka z liceum. Kontaktu ze mną miałam, jeszcze dłużej. I zapytała o to, czy proboszcz może odmówić jej tam znajomemu, żeby był chrzestnym. Ja wiem, są konkretne warunki, jakie trzeba spełnić, żeby w imieniu Kościoła ten urząd wypełniać. Bo to nie jest tak, wzięli sobie kogoś za chrzestnego. Nie. Poprosiliście kogoś, żeby wypełnił ten urząd. A Kościół wyznacza tą osobę, która w jego imieniu troszczy się o zbawienie człowieka, tego dorastającego dzieciątka. Tak? Czyli ten dokument to jest zaświadczenie, że ty w imieniu Kościoła czynisz tą posługę, czy ten urząd wypełniasz i jesteś do tego zdolny, bo dla ciebie Pan Bóg jest ważny, sakramenty są ważne, życie sakramentalne, regularna spowiedź, komunia święta, Eucharystia. Jak dla ciebie nie jest ważne życie Kościoła, sakramenty święte, w tym Eucharystia i sakrament pokuty, no to ty nie możesz w imieniu Kościoła troszczyć się o zbawienie tego dziecka. Wytłumaczyłem jej wszystko ładnie. Za jakiś czas przysyła mi zdjęcie dotyczące jednej afery z udziałem księży. I tam pisze, Quo vadis Kościele, dokąd wy idziecie, kiedy w końcu coś zrozumiecie, co wy robicie? I tam różnego rodzaju teksty padały i napisałem jej tylko tak, Ola, daj spokój. Ona mówi, że nie można dać spokoju, a widzę, zbuntowana na mnie była, że zamiast przyznać się do błędu i uderzyć się w piersi, to zaczynasz wymijać temat. A ja mówię, Ola, co się z tobą stało? Napisałem jej, tak? Bo to była wymiana zdań w ramach SMS-ów. Co się z tobą stało i co ty w swoim życiu nabroiłaś, że usprawiedliwiasz się grzesznością duchowieństwa? Wtedy rozpoczęła się lawina różnych komentarzy, mnie się też oberwało, że ty chyba nie pracujesz w sądzie, jak pracujesz, czy rozmawiałeś z dziećmi, które były krzywdzone przez księży, pedofilów i tak dalej. Zakończyłem tą rozmowę tylko tym, że tak, Ola, zarówno twój grzech, nie wiem jaki on jest, jak również grzech księdza A czy B, nie ma wpływu na mnie, na moją relację z Jezusem, na moje życie sakramentalne i na moją troskę o zbawienie. I życzę ci modlitwy w tej intencji, żeby twoje życie też takie było. Żeby jakikolwiek grzech Kowalskiego czy Nowaka nie miał wpływu na twoją relację z Jezusem, na twoje życie sakramentalne i na twoją troskę o zbawienie. I nie usprawiedliwiaj się grzechami innych. Bo ja sutanny na haku nie zostawiam dlatego, że rozwiodło się jedno czy drugie małżeństwo i ludzie żyją w niewierności Panu Bogu. Nie zostawiam sutanny na haku i nie usprawiedliwiam swojej grzeszności tym, że jakiś ksiądz popełnił błąd albo ktoś, kto nie powinien być księdzem, został wyświęcony. Bo od tego są procedury kanoniczne, karne, są procedury, które Kościół też zna i które stosuje. I drodzy, o tym też trzeba pamiętać, bo dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie mnóstwo osób nagłaśnia pewne sprawy nie do końca zgodne z rzeczywistością i z faktami, tylko po to, żeby swoją grzeszność usprawiedliwiać. Ja z takimi się spotykam. Nie usprawiedliwiajmy się grzechem innych, tylko korzystając z tego, co daje nam sam Chrystus w Kościele, korzystajmy z tego w trosce o zbawienie. To jest ta świętość Kościoła. Idźmy dalej, bo zostały nam jeszcze dwa przymioty. Nie zdążymy. To było zrozumiałe teraz? Dobrze. Nie będę się trzymał tekstu, to będzie zrozumiałe. Tekst jest trudniejszy niż taka mowa. Nie? Kościół jest powszechny. I to bardzo krótko można skończyć. Nie sięgając do tych tekstów, aczkolwiek tu jest jeden taki fragment, warto go zacytować. To jest z listu do Tymoteusza. A mianowicie Jezus jest posłany do wszystkich bez wyjątku. Buntują się faryzeusze. On z grzesznikami i celnikami jada. Buntuje się parafianka na parafii. Ona żyje z drugim chłopem, a ksiądz do niej na kolację poszedł? Jezus jest posłany do wszystkich, bo każdego chce zbawić. I tych, których On posyła, też posyła do wszystkich. Tu jest jeden problem. Nauka Kościoła i to, o czym Kościół przypomina, nie do wszystkich trafia. I tu otwiera się w tej powszechności Kościoła zadania dla was, osób świeckich, studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dlaczego? Ksiądz rektor, ksiądz Tobiasz głosi Słowo Boże w auli papieskiego Wydziału Teologicznego naukę Kościoła, a Słowo Boże w Kościele przy ambonie. Do kogo to Słowo dociera? Do osób, które dobrowolnie przychodzą, korzystają z sakramentów świętych, chcą zgłębić swoją wiedzę i chcą się formować po Bożemu. Ale czy ksiądz może trafić do każdego na terenie swojej parafii? Jest taka próba w czasie kolędy, że puka od drzwi do drzwi, stuka, puka i schronienia szuka. Chce wejść, porozmawiać, rozeznać sytuację, poruszyć strunę sumienia jak trzeba, rozeznać, czy nie trzeba też pomóc. Różne komentarze są na temat kolędy, również niezgodne z rzeczywistością. Kolęda jest to obowiązek kanoniczny duszpasterza, który ma rozeznać sytuację swoich wiernych. napomnieć błądzącego, wyprostować skrzywionego, pomóc temu, kto tej pomocy potrzebuje. A żeby mógł to rozeznać, to nie zna wszystkich, bo nie wszyscy przychodzą, to raz do roku w bardzo trudnym, intensywnym czasie udaje się do każdego domu, który mu otworzy, żeby sytuację rozeznać, jak trzeba prostować, upomnieć, pomóc. Ale uwaga, drodzy, drzwi wszystkich nie są otwarte. I tu jest wielkie zadanie, o którym przypominał Jan Paweł II, mówiąc też o nowej ewangelizacji. My żyjemy w świecie, gdzie większość Jezusa zna, ale coraz częściej spora część przestaje żyć tym, czego Jezus nauczył i przestaje korzystać z tego, co Jezus dał. I tu jest zadanie dla osób świeckich. Ja szczerze powiedziawszy, jeżdżę na studia, niektórzy się gorszyli, zwłaszcza pani w Warsie. Przyszedłem kiedyś do Warsu, poprosiłem o kawę, mówiąc dzień dobry, poproszę kawę, a kobieta do mnie, czy ksiądz się wstydzi, że jest księdzem? Ja, skąd pani wie, że jestem księdzem? No ma ksiądz koloratkę. Patrzę, koszula rozpięta, nie mam listka tutaj, czyli tej koloratki. Ona, no nie ma ksiądz tej koloratki założonej, ale widzę, że koszula jest kapłańska. Czemu ksiądz nie nosi koloratki? No i rozpoczęła się rozmowa i też wam się wytłumaczę. Jak siadam w koloratce do przedziału i siedzą osoby, które rozmawiają, to rozmowy nagle milkną. Ale jak wsiadam z rozpiętą koloratką, o, miło pana widzieć, dokąd pan jedzie, rozpoczyna się rozmowa. W czasie tej rozmowy można przejść na grunt religijny, bo takie tematy często wychodzą, zwłaszcza w krytyce Kościoła. I to jest sposobność do tego, żeby niektórym myślenie wyprostować. Ale to jest sporadyczna sytuacja, kiedy można w ten sposób rzeczywiście komuś myślenie wyprostować. Ale państwo są w sąsiedztwie. Na jakiejś imprezie rodzinnej, na spotkaniu towarzyskim, na spotkaniu choćby absolwentów szkoły, na spotkaniu gdzieś tam w jakiejś grupie. Jest ktoś, kto nie żyje tym, czego Jezus naucza i kto nie korzysta z tego, co Jezus dał. I wasza obecność, rozmowa z wami, wasze świadectwo życia może tę osobę przemienić, tak jak ten przykład dziewczynki z dzisiejszego kazania. I to jest też troska o powszechność Kościoła. Jezus ze swoją misją wychodzi do każdego, ale nie każdy odpowiada na zaproszenie Jezusa i my, nie tylko Kościół hierarchiczny, papież, biskupi, prezbiterzy, diakoni, ale my, ochrzczeni, którzy niesiemy sobie kapłaństwo powszechne, możemy realizować tę misję powszechności Kościoła, dając świadectwo Jezusie wszędzie tam, gdzie nas posyła. Tylko co my robimy? Głowa w piach i nie ma. Nie przeżegnam się, bo ktoś na mnie spojrzy. Albo po co się będę odzywał, jeszcze dostanę po głowie. No, to jest właśnie ten brak realizacji tej powszechności Kościoła, czy tego istotnego elementu, jaki stanowi o tym, czym jest Kościół. Moja koleżanka miała taki piękny egzemplarz Pisma Świętego, dostała od swojej mamy na ślub. Bardzo bogato zdobiony. Zawsze leżał w wyjątkowym miejscu w jej domu. Podczas wizyty mojej, kiedy mnie zaprosiła, przyjechałem tam. Gdzie masz to Pismo Święte? A, było spotkanie koleżeńskie, nie chciałam wyjść na dewotkę, to tam schowałam do szafy. Zdejmowane elementy religijne w naszych domach. Krzyż jest niemodny. Serce Jezusa, niepokalane serce Maria, po co? Wbrew temu wiesza się, albo zamiast tego wiesza się różnego rodzaju inne rzeczy, które nie mają nic wspólnego z życiem katolickim i nawet o Bogu nie przypominają. Drodzy, możemy dawać świadectwo i być przedłużeniem tej misji powszechności Kościoła poprzez nasze świadectwo życia. Nie tylko w swoim domu, ale wszędzie tam, gdzie Chrystus nas posyła. No i to jest ten fragment z pierwszego listu Tymoteusza. Jest to, a więc modlić się za nich, za każdego człowieka, bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. To jest ta powszechność Kościoła. Jezus pragnie zbawienia wszystkich ludzi. To, że ktoś się zamyka na Jego działanie i na to, co przynosi, na Jego dary, to już jest indywidualna odpowiedź człowieka na Boże wezwanie. Ale rodzi się pytanie, co my robimy, aby inni byli zbawieni. I znów tak prosto, z przykładem życia. Mnie to boli, kiedy wypisuję w Księdze Zmarłych dane zmarłego i tam jest taka rubryka i jest pytanie, czy zmarły przyjął sakramenty święte? No nie, proszę księdza, nie zdążyliśmy. Proszę panie, tato chorował na chorobę nowotworową 8 lat. To 8 lat to było mało? Nikt o tym nie myślał. To materac przeciwodleżynowy miał. Soczki przeróżnej maści miał. Maście też miał na to ciało, które tam no, cierpiało z powodu jego długotrwałego leżenia. Ale tato przed najważniejszym momentem doczesności, jaki jest moment odejścia z tego świata i spotkaniem z odwiecznym, nikomu do głowy nie przyszło, żeby tato z sakramentów skorzystał? No tato już ostatni czas to był nieprzytomny. To nawet nieprzytomny wierzący, przyjmując sakrament namaszczenia chorych, ma tą łaskę odpuszczenia grzechów. Ta troska o powszechność Kościoła, czyli troska o zbawienie wszystkich w naszym wymiarze życia, drodzy, to też jest troska o to, żeby choćby do chorej sąsiadki, czy do chorej koleżanki, albo do chorej siostry poprosić kapłana. Albo zaproponować rodzinie, słuchaj, Krysia, moja siostra, a twoja mamusia jest w szpitalu, ja tam nie mogę załatwić, nie znam księży, zatrosz się o to, żeby sakramenty przyjęła, bo gdyby mogła sama poprosić, to by o to poprosiła, ale nie może sama, bo jest nieprzytomna. Albo dalej, jak my się troszczymy o zbawienie swoich bliskich? Wnusiu, kocham cię nad życie. A wnusia dawno wykolejona moralnie. No tak cię kocham, ale uwagi ci nie zwrócę, bo cię kocham, żeby cię to nie uraziło. Ale jak ja cię kocham, to chcę, żebyś ty była po drugiej stronie życia. Żebyśmy się tam razem spotkały. To po to nakłuwam ci świadomość i potem z życzliwości z tobą rozmawiam, bo cię kocham. I w imię tej miłości ja chcę, żeby się z tobą spotkać po drugiej stronie życia. To też jeszcze przykład życia, bo takie są najlepsze i zapamiętane potem z wykładów. Byłem umierającej kobiety, która drżała, to było w hospicjum, z cierpienia. Na rekolekcjach zawsze to mówię. Z jej oczu płynęły nie łzy, tylko ropa. Jej ciało to było po prostu szkielet obleczony skórą, a z bólu, bo tak cierpiała, że drżała i lekarz prosi, proszę księdza, wierząca kobieta, tam różaniec ma, modlitewnik, Pismo Święte, nawet brewiarz ma. Niech ksiądz jej przetłumaczy, żeby pozwoliła sobie podać morfinę. Nowotwór rozlany w całym ciele, na żadnych leków przeciwbólowych nie bierze. No idę do niej, przygotowany, że będę ją zachęcał do tej morfiny i w czasie rozmowy opowiada historię życia. Ropa jej się leje z oczu i mówi, proszę księdza, ale ja mam córkę. Kiedy ja mówię o morfinie, mówię, ale jaki związek? I mówi, jak ona ją wychowywała, jak mąż ją zostawił, ile ona troski włożyła, żeby córka była wykształcona, żeby dobrze życie ułożyła. I mówi ta, moja córka z daleka od Pana Boga jest, proszę księdza. Ja każdą minutę swojego cierpienia ofiarowuję w jej intencji, żebyśmy po drugiej stronie się spotkały. Dreszcze mi po plecach przeszły i się rozpłakałem, bo jedna minuta jej cierpienia to jest niewyobrażalna minuta dla mnie. Ja bym tego nie dźwignął. A ona każdą minutę cierpienia, które trwało w okresie mnóstwa miesięcy, ofiarowuje z tej intencji swojej córki. Wyobraźcie sobie, ja byłem na pogrzebie tej kobiety. Jej córka przewartościowała swoje życie. Ona jest zupełnie inna. Ja tak sobie pomyślałem potem, już długo po pogrzebie, nie wiem, ta kobieta w tym wymiarze tego tematu, co mówimy, ona była zatroskana o powszechność Kościoła. Bo ona nie tylko troszczyła się o swoje zbawienie, ale i zależało na zbawieniu jej córki, bliskich. To jest ten trzeci przymiot i jeszcze ostatni nam zostaje. Apostolski. Najprostszy, już to było poruszone. Przymiot ten oznacza, że Kościół funkcjonuje i naucza tak, jak za czasów apostolskich. Nic się nie zmieniło. To, co Jezus dał apostołom w postaci nauki, jest trwa i jest niezmienne. To, co Jezus dał apostołom w postaci łaski, czyli życia sakramentalnego, trwa w Kościele i jest niezmienne. I to jest istotny przymiot Kościoła, jakim jest apostolstwo, że ksiądz rektor, ksiądz Tobiasz, ksiądz A czy B nie głosi swojej nauki. Nie głosi swoich przemyśleń, nie głosi swoje widzimisię, głosi naukę Jezusową. I nawet sam fakt, że ksiądz rektor, ksiądz Tobiasz przejdzie przez ulicę w sutannie i spotka się z jakimś oczernianiem czy wyzwiskami, to z czego to wynika? Że niektórzy ludzie by chcieli, żeby to, co Jezus nam zostawił, no było dostosowane do naszych czasów. Bo czasy się zmieniają, życie idzie do przodu, to już nie jest Kościół na te czasy. Proszę księdza, gdyby Kościół zmienił swoje podejście do antykoncepcji, do relacji budowanych, gdyby zezwolił na małżeństwo osób innej orientacji albo związki wielu osób, tak, no to na pewno w Kościele byłyby tłumy. Kościół by się zapewnił, bo Kościół byłby dzisiejszy. Kościół i przedstawiciele Kościoła nie głoszą swojej nauki. Inna sprawa, to nie jest tak, że ja się z tym nie zgadzam, a biskup mi każe, ja to mówię. Ja w całej pełni, będąc w Kościele, korzystając z sakramentów świętych, przyjmuję naukę Jezusową, staram się realizować w swoim życiu, jestem do niej przekonany, dlatego ją też głoszę innym, bo wiem, że to jest jedyna słuszna prawda i droga nie tylko do szczęścia tu i teraz, ale szczęścia wiecznego. Kościół jest apostolski, czyli nieprzerwalnie ten nurt, ta rzeka płynie od apostołów do dnia dzisiejszego i Kościół przeżywał różne koleje losu. Były herezje, była jakaś niemoralność, która się pojawiała. Wypracowano pewne środki, żeby herezjom postawić mur, żeby ta błędna nauka się nie rozszerzała. Mamy choćby reformację, wystąpienie Marcina Lutra. On punktował niektóre działania hierarchów Kościoła, nie Kościoła, ale działania hierarchów Kościoła niezgodne z zamysłem Jezusowym, które były zresztą słuszne. Kościół potem w tym kontrreformacji poprawił te błędy, które gdzieś się wkradły. Nie z winy Jezusa, nie z winy może Kościoła jako całości, ale z winy poszczególnych osób, które błędnie postępowały. Tak? Ta kontrreformacja prowadziła do tego, że została skorygowana ścieżka, zostały skorygowane błędy niektórych osób. Ale Kościół równocześnie, czyli Kościół hierarchiczny, jasno się wypowiedział. To nie jest to, czego nauczał Jezus. To nie jest to, co przekazali apostołowie. Ty możesz mieć takie pojęcie, możesz mieć takie wyobrażenie, ale my stoimy na straży tego, co nam dał Jezus, bo to jest pewna droga do zbawienia. I na tym polega ten apostolski charakter Kościoła, czyli apostolski przymiot, to, bez czego Kościół nie może istnieć, bo straciłby swoją tożsamość, przestałby być Kościołem. I ja już to powiedziałem, ale jeszcze powtórzę. To jest dzisiaj najtrudniejsze, że wiele osób, które chcą reformować Kościół jako wspólnotę wokół Jezusa, jest poza Kościołem. To są ludzie, którzy porzucili ścieżkę życia Jezusowego, czyli tą ścieżkę, której Jezus nauczał. Porzucili życie sakramentalne. Oni sami dobrowolnie wyszli ze wspólnoty, tak? Pozbawili siebie, jest takie, to się źle kojarzy, ekskomunika, ekskomunio, czyli poza wspólnotą. To jest szerokie, to nie wolno tego interpretować prawnie w ten sposób, ale to jest takie kaznodziejskie. Ja zawsze tak porównuję, kto to jest grzesznik? To jest człowiek poza wspólnotą. On jest ekskomunio, nie mylić ekskomunikowany. To znaczy, jest wspólnota wokół Jezusa, jak owieczki wokół pasterza. I te owieczki wokół pasterza słuchają go i idą za nim. I to jest Kościół. Tak? Wspólnota ludzi wierzących skupiona wokół Jezusa. Ale niestety pojawiają się tacy, którzy są ekskomunio, poza tą wspólnotą. To jest ta owieczka, która się odłącza, przestaje iść za pasterzem i przestaje go słuchać. Jezus mówi, że trzeba o nią się zatroszczyć. Ale ona sama odchodzi ze wspólnoty. I dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie takie osoby ekskomunio, poza wspólnotą, one mówią tak, wy musicie się zmienić, tak nie można postępować. Kościół potrzebuje reformy. Jak Kościół się zreformuje, to ja w tym Kościele będę. Czyli innymi słowy, jak wy, jako ludzie z Jezusem, zgodzicie się na to, żeby to, w jaki sposób ja żyję, czyli ten grzech, był akceptowalny, to ja do was dołączę. No to nie jest ta droga. Ten wymiar apostolski Kościoła to jest tak. Chrystus cię kocha, On pragnie twojego zbawienia, On się o ciebie troszczy, On daje ci swoje słowo, daje ci swoje ciało, daje ci swoją krew, daje ci wszystko, co potrzebujesz, bo jesteś dla Niego cenna, ale to w tobie jest problem. To ty się gubisz w życiu. Ranisz siebie, ranisz Kościół, ranisz na początku Jezusa, ranisz swoich bliskich. Ty zmień swoje życie, przejrzyj na oczy. Niech nastąpi rewelacja, to ponowne odsłonięcie tej zasłony, która spoczywa na twoich oczach. Zrzuć te łuski ze swoich oczu i zobacz, że to nie Kościół, nie wspólnota wokół Jezusa, nie ci, którzy troszczą się o właściwy wymiar swojego życia, ale to ty jesteś ekskomunio, poza wspólnotą. To ty się wyłączyłeś dobrowolnie. Rozumiemy to? Dobrze, skończymy już. Także bardzo dziękuję.